niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji porady pedagoga, psychologa. Bardzo serdecznie witamy salezjanina, tak, księdza Mirosława Wierzbickiego. Szczęść Boże, proszę księdza, jest ksiądz na antenie z nami.
Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Dobrze, proszę księdza, salezjanin, jest ksiądz już z nami w audycji porady pedagoga po raz drugi. Poprzednia audycja bardzo pięknie przedstawił nam postać, ksiądz przedstawił nam postać Dominika Savio. Dziękujemy bardzo za to. A dzisiaj temat pedagogika serca. Temat jest właściwie, wydawałoby się, taki prosty, pedagogika serca. Ale skąd ta nazwa i kto zaczął pierwszy mówić takim głosem pedagogika serca? A jeszcze może przedstawię naszego gościa. Ksiądz Mirosław Wierzbicki jest dyrektorem Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Koninie. Jest również wykładowcą na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Jest też delegatem prowincjała Salezjanów Inspektorii Pilskiej, chyba się nie pomyliłam, do spraw formacji świeckich, tak? 14 lat przebywał w Rzymie i wykładał na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim pedagogikę religii, tak?
Dokładnie.
Fragment chociaż, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, kto nam tutaj zechciał przedstawiać takie tematy czysto pedagogiczne. Proszę księdza, pedagogika serca, skąd ta nazwa? Jak to się zaczęło? Pierwsze moje pytanie.
Myślę, że pedagogika serca to tylko właśnie termin został ukuty przez dr Marię Łopatkową, która ma bardzo ciekawe życie. Otóż jest czynnym pedagogiem, pracowała jako nauczycielka w latach 1947-69. Później prowadzi amatorski zespół teatralny, ognisko przedszkolne. Była redaktorem, ciekawostka, takiego czasopisma Przyjaciela Dziecka. Uczestniczyła w pracach eksperymentalnego warszawskiego zespołu ognisk wychowawczych, ale nie tylko, bo też wpływa bardzo mocno na rzeczywistość społeczną, ponieważ angażuje się w Polsce, współtworzyła i przewodniczyła na przykład Polskiemu Komitetowi Praw Dziecka w latach 1981-93, czy też na przykład była działaczem oświatowym, rzecznikiem i obrońcą praw dziecka w Polsce. Nawet w okresie PRL-u była posłanką przewodniczącą podkomisji opieki nad dzieckiem, ale też ekspertem Solidarności do spraw negocjacji z Ministerstwem Oświaty. A więc, proszę Państwa, widzimy, że osoba, która niemalże całe życie poświęca dzieciom i nie tylko w szkole jako nauczyciel, ale też ma ten zmysł społeczny, zauważyła, że to przecież miłość jest ważna w wychowaniu.
Proszę księdza, czy można zatem powiedzieć, że pedagogika serca to inaczej miłość względem dziecka, tak?
Zdecydowanie. I właśnie tutaj twórczyni tego nurtu pedagogicznego, bo dzisiaj już można mówić o nurcie pedagogicznym, czyli pedagogika serca, to jest właśnie odniesienie się do miłości. No ale wiadomo, żeby darzyć kogoś wielką miłością, trzeba go poznać. I często właśnie Maria Łopatkowa zadaje pytanie, kim jest człowiek wobec drugiego człowieka. Właśnie jej troszeczkę myśl bardzo ładnie się łączy z myślą Jana Pawła II, czy nawet wcześniejszym świętym Janem Bosko. I pokazuje właśnie, że chce poznać najpierw człowieka. I właśnie chcę zapytać się, co robić, aby człowiek stał się tym homo amans, czyli człowiekiem miłującym. I dlatego ta pedagogika powstaje, ten nurt, ponieważ też się dziwiłem, wykładam też historię wychowania i myśli pedagogiczne i dziwiłem się, że tak konkretnie nie wybrzmiało nigdy, że właśnie wychowanie to sprawa serca, to sprawa miłości do dzieci, które potrzebują właśnie tych uczuć, ponieważ wszystko zaczyna się od tego. Na przykład, gdy już niemowlę uzewnętrznia swe pragnienia, nawet jakimś okrzykiem, wrzaskiem, czy też chęcią zauważenia kogoś. Zatem, proszę Państwa, ta więź emocjonalna dziecka, ale też dziecka z matką, też idzie w tym kierunku, że Maria Łopatkowa odnosi się do tego, aby bardziej zbliżyć na początku dziecko do matki, a później dopiero idzie w kierunku dalszego rozwoju, żeby u dzieci była zaspokojona potrzeba miłości, przynależności, bezpieczeństwa, która brak tego rodzi skutki negatywne w psychice dzieci. I na przykład, jeżeli bym chciał podzielić troszeczkę rozwój u dzieci, to na przykład u dzieci w wieku przedszkolnym brak tej miłości to ujawia się w postaci opóźnienia rozwoju, w rozwoju nadpobudliwości, braku koncentracji, trudności w dokonywaniu selekcji, jakiejś takiej może lekkości uczuciowej. Natomiast kiedy przejdziemy do dzieci w wieku szkolnym, to od razu zauważymy, że te dzieci, które no nie otrzymały tej wielkiej miłości, to w nich pojawia się właśnie taka postać niechęci do nauki nawet, do szkoły, takiej troszeczkę bierności, powierzchowności, agresywności i czasami też jest ten model taki wycofywania się z kontaktów społecznych, może też zamykania się w sobie, obniżenia poziomu myślenia takiego logicznego, abstrakcyjnego, a nawet czasami dziwimy się, dlaczego brak poszanowania rzeczy, może jakieś takie, taka zwiększona roszczeniowość, czy postaw takich konsumpcyjnych. Natomiast jeśli chodzi o młodzież, bo też trzeba zaznaczyć, że młodzież też potrzebuje tej miłości na etapie wychowawczym, to u młodzieży na przykład zaczyna brakować ambicji, może tak braku samodzielności, jakiejś inicjatywy, może też brak odpowiedzialności za siebie i innych. Czasami już u młodzieży jest skłonność do spożywania alkoholu, może też i wcześniejszej inicjacji życia seksualnego. A więc kiedy możemy powiedzieć, no tak, miłość, czy łatwo się mówi, ale do tego też musimy wychować rodziców, musimy wychować same dzieci i o tym mówić przede wszystkim, o tym mówić, o tej pedagogice serca, to jest niezwykle istotne.
Proszę księdza, Maria Łopatkowa, z tego co doktor, bo to doktor Maria Łopatkowa, tak?
Tak, tak.
Skoro ksiądz tutaj tak przedstawia, czy był czas, że ta od kiedy zaczęła się ta pedagogika serca? Jak to wchodzi w wykształcenie, tak jak ksiądz powiedział, nauczycieli, rodziców? Na czym to polega? Bo jesteśmy w audycji porady pedagoga, psychologa. Ten krótki wykład księdza o pedagogice serca i potrzebach dziecka przedszkolnego, szkolnego, młodzieży, no jest rzeczywiście istotny. To zauważyła nie tylko Maria Łopatkowa, zauważyli również inni wychowawcy, ale jak to się dzieje, że ta pedagogika serca tak mocno wpływa na wychowanie i na kształcenie nowych pokoleń wychowawców, nauczycieli może, czy rodziców?
Oczywiście. Jeśli chodzi o pedagogikę serca, tak jak wspomniałem, sama myśl trwa dłużej. Natomiast ja tutaj zaznaczyłem, że jako nurt pedagogiczny to jest koniec XX wieku. Praktycznie lata 90., kiedy zaczyna się odważnie mówić na temat pedagogiki serca. Mam przed sobą nawet taką publikację Pedagogika serca, wychowanie emocjonalne w XXI wieku. I oczywiście ta publikacja to są różne artykuły współczesnych pedagogów, którzy analizują ten aspekt pedagogiki serca. Ale czym jest przede wszystkim to pomaganie wychowankowi, by coraz lepiej rozumiał siebie, innych ludzi oraz by przede wszystkim dojrzalej kochał siebie i innych. O tej miłości troszeczkę się mniej może mówi, może tę miłość zastępuje się w wieku młodzieńczym innymi treściami. I dlatego też tutaj trzeba podkreślić, by ten młody człowiek nie żył w świecie fikcji, czy też jakiejś nienawiści, ale w świecie prawdy i miłości. Ktoś, kto świetnie na przykład myśli, ale nie kocha, będzie zwykle cyniczny. Ktoś, kto chce szczerze kochać, a nie potrafi dojrzale myśleć, będzie czasami naiwny. I o tym też można powiedzieć, że to serce człowieka potrzebuje takiego, można powiedzieć, zakotwiczenia, oparcia, odniesienia się do tego, co jest najtrwalsze, co jest takie, można powiedzieć, ponad przepraszam, ponadczasowe. A więc warto by było też powiedzieć, że to, co jest ponadczasowe, to jest właśnie Bóg. I ta formacja serca wymaga takiej nieustannej pracy nad sobą, troszczenia się o taki własny rozwój, o własne sumienie. Bo przecież, proszę Państwa, człowiek o takim mądrym sercu nie poddaje się naiwności ani takiej bezmyślności. Wie, że nie istnieje łatwe szczęście, do czego wszyscy byśmy chętnie dążyli. I dlatego też trzeba to szczęście właśnie zauważać. Ono nie może być oderwane od miłości, od wierności, od takiej pracowitości, od zasad moralnych. A zatem człowiek o mądrym sercu wie, że szczytem takiej bezmyślności może być, tu warto zapamiętać, inteligentny egoista. A tutaj chcemy mądrość kształtować właśnie jako wykorzystanie inteligencji, wiedzy, wykształcenia, może też i włączanie w jednym celu po to, by kochać i by pojmować miłość. Także to są różne ciekawe kwestie, na temat których warto zaznaczać w życiu codziennym, wśród rodziców, wśród nauczycieli, ponieważ każdy chce kochać i chce być kochanym. Myślę, że tak można spuentować również tę pedagogikę serca, a do tego trzeba jednak przygotowywać dzieci i młodzież.
Proszę księdza, spróbujemy zaprosić do naszej audycji słuchaczy, bo audycja jest z udziałem słuchaczy. Ja podam numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu i spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jeżeli takie pytania będą dotyczące dzisiejszego naszego tematu. Audycja porady pedagoga psychologa w Radiu Maryja, gość ksiądz Mirosław Wierzbicki, salezjanin. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100, drugi telefon 536 600 200, telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66. I bardzo serdecznie pozdrawiam Kanadę i USA i wszystkich słuchaczy, którzy w tej chwili nie mogą się włączyć, chyba że ktoś akurat nie śpi i zechce się tutaj do nas dodzwonić. Proszę księdza, pedagogika serca, czyli audycja porady pedagoga, psychologa. Jaką radę dla rodzica, nauczyciela czy wychowawcy, jedną, dwie, ksiądz by podał, żeby wcielać ten nurt pedagogiczny w takie życie codziennie, codzienne. Czy są jakieś przykłady takie konkretne, co robić, żeby nie mówić tak ogólnie, tylko tak, żeby konkretny przykład podać. Co to może być?
Na przykład możemy tutaj odnieść się do relacji z dziećmi. Maria Łopatkowa jest za tak zwanym wychowaniem jako pomoc w wychowaniu dziecka, a więc według niej wolność to najważniejszy atrybut dzieciństwa. Tylko wolność gwarantuje właśnie taki prawidłowy rozwój dziecka. Jednak nie należy z nią przesadzać. I tutaj też podkreślam, zbyt przesadna troska o dobro dziecka czasami staje się też krzywdą. I da się zauważyć, że dzieciom dzisiaj chciałby się dać wszystko, dosłownie wszystko. Ale dziecko jest człowiekiem i należy mu się wszystkie prawa. Prawa to jednak i obowiązki, to odpowiedzialność, ale też i możliwości. Zatem taki zakres i charakter tych praw musi być odpowiednio zharmonizowany z tymi czynami.
Dziękuję, dziękuję. Tak? Proszę, proszę księdza, dziękuję. Tak, zharmonizowane prawa, obowiązki i nagrody, tak? Proszę księdza, mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, słuchamy.
Mówi Paweł z okolic Sierpca, szczęść Boże dla księdza Wierzbickiego, szczęść Boże dla Pani.
Witamy Panie Pawle.
Kiedy ten temat rozważam, a jest to powiedzmy jakby potrzeba częstego rozważenia tego tematu, wydaje mi się on bajecznie prosty, bo z faktu, że jesteśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo Pana Boga, a Bóg jest tylko miłością, więc człowiek w sobie nosi naturalne pragnienie miłości i dawania miłości. Więc praktykowanie miłości jest takim rodzajem odbarczenia naszej psychiki, ponieważ Pismo nas informuje, że miłość usuwa wszelki lęk. Znajdujemy w praktykowaniu miłości lepszy przystęp do człowieka, do dzieci. I święty Paweł wyraźnie mówi, nie jesteśmy winni drugiemu człowiekowi nic oprócz miłości. To tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Panie Pawle, dziękujemy. Proszę księdza, myślę, że te słowa pana Pawła są takim dobrym uzupełnieniem naszego tematu.
Faktycznie, bo przecież odniesienie się do świętego Pawła i hymnu o miłości, który jest fantastyczną definicją miłości. Ja sobie przypominam, kiedy byłem w liceum i na wychowaniu do życia w rodzinie pani podała nam powiedziała, żeby napisać swoją definicję miłości. I każdy napisał inną. I można powiedzieć, że kiedy zaczęliśmy czytać swoje definicje miłości, to każdy inaczej ją pojmował. Oczywiście w sensie pozytywnym. Niemniej jednak tutaj odniesienie się do świętego Pawła, który bardzo pięknie gloryfikuje miłość i pokazuje, czym ona jest, czym nie jest. I właśnie puentuje to, że miłość jest czymś najważniejszym. To tutaj odnosząc się do naszego słuchacza, to czasami mogę się zapytać, dlaczego dopiero teraz zostaje ukuty kierunek pedagogika serca?
Proszę księdza, pytanie zostawmy. Mamy, może nawiążę do tego słuchacz, mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy Panią. Czy możemy Pani imię poznać?
Tak, Jadwiga jestem. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie audycje, porady pedagoga. One są takim, jakby, nie wiem, wskazówką, czymś najlepszym, czymś takim do serca wszystkie te jeśli chodzi o wychowanie, o zachowanie właśnie takich wzorców do naśladowania, kogo naśladować, jak dawać przykłady dzieciom. Ja powiem Państwu, bo to jest ich księdzu, że miałam trudne swoje dzieciństwo, ale i swoje małżonek nazywał tego alkoholu bardzo. I teraz dzieci są tak mocno poranione. Mam dorosłą córkę, 40 lat, ma córeczkę jedną, ale ona nie chce do kościoła, więc ja jej mówię, że nie wiem, czy powinnam, czy może nie nawiązywać. No i modlę się też, ale jak jej po prostu przytomnić to, że tylko miłość, ale miłość taka fizyczna, jaka jest po prostu w świecie, to nie jest ta miłość, którą człowiek może żyć. Miłość daje Pan Bóg. Trzeba jej się nauczyć, może trzeba ją, nie wiem, w kościele najbardziej, może na modlitwie, ale ona się też nie modli. Jest oburzona, po prostu jest oburzona, szuka, szczęścia w tym świecie wyimaginowanym, jak tato mówię. W internecie nie znajdziesz tego, co szukasz. Jak jej tu zachęcić? Podobnie w internecie są też takie programy, że można tam o wierze też się dowiedzieć, słuchać takich wykładów. Ale to widocznie wszystko odrzuca. Jakie książki miała takie bardziej na podstawie takich moralności, etyki, to pod kątem tego właśnie Pisma Świętego, to wszystko przywoziła do mnie. Obrazek z Wilna, gdzie była ta Matka Boża, nie Szkaplerzna.
Ostrobramska.
Jak?
Ostrobramska.
Ostrobramska też do mnie przywiozła, no już dawno, prawie 20 lat małżeństwa. Ona się zachowuje bardzo przykro, bardzo źle i dla tego dziecka. I nie można z nią nic poruszyć problemu na temat Kościoła, bo to tylko Kościoła. Jedno zdanie za dużo. A o czym rozmawiać? O tych fikcjach? Wszystkiego jest dużo. A na dodatek nie pracuje i nie rozumie tego, co jest, co... Takich wartości nie ma. No wyniosła straszne porażenie. Poranienie z domu. Ja to rozumiem i ja to widzę w niej. Mało tego, była na diecie bezglutenowej do lat, no, dojrzewania już, do 18 lat. Ją to bardzo ograniczyło. I teraz ma sama problem. I ja tak nie przeżywam aż tak strasznie. Ale widzę właśnie takie wielkie zagrożenie. Ciągnie się u niej jak kula u nogi. To wszystko. Ja bym chciała bardzo prosić jakąś syntezę. No mówiłam może nieskładnie, przepraszam, ale...
Pani Jadwigo, a ja mogę zapytać jeszcze, skąd pani dzwoni?
Ja okolice Łukowa.
Dziękuję.
Ja Siedlecka.
Dziękujemy bardzo. Pani Jadwigo, wzruszające to, co pani powiedziała. Ja myślę, że osoby, które słuchają naszej audycji, to nie jedna mama podpisałaby się pod tym tematem pani i nie jedna mama pewnie ma takie same troski, takie same problemy, ale z pani wypowiedzi to właśnie tak sama miłość tutaj, taka lampa, ta miłość jest. Proszę księdza, ja tylko tyle mogłam powiedzieć. Ksiądz...
Bardzo dziękuję również za te słowa, ponieważ tak jak mówimy, pedagogika serca to nie jest tylko właśnie ta miłość, którą przekazujemy, ale też odniesienie się do czegoś, co jest przeciwne miłości. I otóż... jak wiemy, wychowuje się od poczęcia i dlatego też ważne jest to również, jak wychowujemy w okresie dzieciństwa. Bo przecież w tym czasie dzieci mogą być niesamowicie pokaleczone poprzez różne sytuacje. A ja tam tutaj tylko taką myśl. Dusza to taki instrument wielostrunowy. Dotykasz jednej ze strun i już reszta rozbrzmiewa czułością. I myślę, że do tej duszy trzeba przemawiać. Dla mnie takim niesamowitym przykładem jest święta Monika i jej troska o syna, który podobnie bardzo źle się zachowywał i sprawiał cierpienie matce. Lubiłem w Rzymie zachodzić do kościoła świętego Augustyna, gdzie jest nagrobek świętej Moniki. I czasami nawet tam się modlić, stawać przy jej grobie i rozmyślać, zwyczajnie rozmyślać nad tym, co ona uczyniła również dla całego świata, ponieważ jej ta troska o syna była tak wielka, że można powiedzieć, że Pan Bóg dał jej niesamowitą łaskę, że Augustyn niemalże w jednej chwili się nawraca i staje się przykładem dla świata, przykładem życia uczciwego, oddanego człowiekowi i Bogu.
Myślę,
że tu jest też istotna rzecz, żeby właśnie uderzać w duszę. Może nie narzucać kościoła, bo często ten kościół staje się dla młodych ludzi taką treścią nie do końca zrozumiałą, ale uderzać w duszę, odnosić się do człowieka, pokazać, że go kochamy, że jest dla nas ważny i wtedy właśnie ten człowiek zacznie rozbrzmiewać czułością.
Proszę księdza, mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Teresa mówi.
A Teresa skąd?
Z Raciborza.
Witamy pani Teresa.
Ja może nie chciałabym wzruszać, bo tu wzruszeń mamy dość. Z punktu widzenia w ogóle, czym jest oświata, czym jest wychowanie. Ja przypominam sobie czasy, kiedy nie było Ministerstwa Edukacji, tylko Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Oczywiście i wychowanie było na drugim miejscu, na pierwszym miejscu oświata. Ja to przyjmowałam jako wychowanie poprzez oświatę. Innej drogi nie ma, bo jeśli mówimy o samowychowaniu, no to jak my się...
Halo? Oj, zerwało nam się połączenie. Proszę księdza, może chociaż do tego fragmentu tutaj ksiądz by się odniósł, bo...
Oczywiście, ja się zgodzę z tym, że był czas, kiedy kładziono nacisk na kształcenie, a brakowało wychowania. Dzisiaj myślę, że nauka idzie w takim kierunku, że nie możemy sobie na to pozwolić, żeby nie było dobrego wychowania. Proszę Państwa, ja od lat jestem związany ze szkolnictwem. Wykłady mam często na tematy szkół i widzę, że jak bardzo potrzeba wychowania również w szkołach, w oświacie. Dlaczego? Dlatego, że nie zawsze też i jako rodzice jesteśmy przygotowani właśnie do dobrego wychowania. Ja też mam moje siostry na przykład, które czasami też mnie się pytają, w jaki sposób, co zrobić. Są matkami, teraz już powoli babciami i też często zadają sobie pytania, bo dzisiejszy świat niestety, ale nie jest łatwy, ponieważ jest zbyt dużo wychowawców. Jest szkoła, ale dzieci mają też komórki, mają internet, mają swoje środowiska przyjaciół i zależy z kim się spotykają na przykład. Zależy w jakiej szkole są, w jakiej klasie. I na przykład ja prowadzę szkołę katolicką, salezjańską, gdzie dla nas jest bardzo istotnym czynnikiem wychowawczym właśnie podejście do drugiego człowieka, zauważenie. To o czym dzisiaj mówię, o tej pedagogice serca, o czym Jan Bosko powiedział, że wychowanie jest sprawą serca. I tutaj odnosząc się do tego słowa pani, to zacytuję tylko Tadeusza Kotarbińskiego, że istnieje, instancje panowały trzy, pięść, mózg i serce. Serce się wycofało, będąc w poniewierce. Gdy zaś pięść z mózgiem same pozostały w parze, oto skutek, mózg rządzi tak, jak pięść każe. No to jest takie motto tylko tego, że jeżeli serce się wycofa, no to faktycznie ten mózg będzie rządził jak pięść każe i wtedy no będziemy troszeczkę iść w odwrotnym kierunku, bo będziemy chcieli wykształcić no czasami osoby, które właśnie nie mają tego serca.
Proszę księdza, dziękuję bardzo za to spotkanie, za temat, za wywołanie tego problemu. Dziękuję również słuchaczom, którzy dodzwonili się, panu Pawłowi, pani Jadwidze i pani Teresie. Myślę, że spotkamy się za miesiąc i ksiądz nas znowu zachwyci kolejnym tematem. Na dzisiaj bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.